Czasami nie pączki, ale zera jakoś tak latają przed oczami. To przy okazji liczenia. 1,5 biliona euro rocznie tyle ma wydać Unia Europejska na transformację energetyczną. Jeśli dobrze te zera skreślałem, to 3 000 euro rocznie każdy obywatel, ponad 3 000 euro każdy obywatel Unii Europejskiej będzie musiał wrzucić do tego koszyka, by transformacji energetycznej dokonać. Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute, jest przy telefonie.
Dzień dobry.
No to obliczenia. 3 000 euro mniej więcej rocznie każdy obywatel Europy będzie musiał przez najbliższe 10 lat dorzucać do koszyka Unii Europejskiej, żeby doszło do transformacji energetycznej. Skąd weźmiemy te pieniądze?
No, Unia pożyczy te pieniądze. To jest część takiego wielkiego operacyjnego planu Komisji Europejskiej, czyli żeby stopniowo przesuwać odpowiedzialności i suwerenności państw narodowych w stronę biur i instytucji urzędniczych Unii Europejskiej. To się dzieje już tak bardzo przyspieszonym tempie od 2008 roku. Kolejne wielkie projekty, dyrektywy obejmujące kolejne przestrzenie naszego życia, dotyczące relacji pracowniczych, wielki pakt socjalny, dotyczące energetyki, no to już jest energetyki, klimatu, szereg dużych projektów, Zielony Ład, Fit for 55, to są kwestie cyfrowej Europy, czyli kolejne projekty dotyczące regulacji cyfrowych, DSA, DMA, RODO wcześniej, pamiętamy, teraz też te dotyczące walki z reklamą polityczną w internecie. Na każdym, czy wolność prasy, na każdym z tych etapów powstają organizacje monitorowania w Komisji Europejskiej, które następnie przejmują te kompetencje od państw narodowych. Żeby to mogło funkcjonować, Komisja Europejska potrzebuje własnych pieniędzy i od dłuższego czasu, przy momencie, kiedy pojawia się kryzys, tak jak w czasie pandemii, wychodzi z propozycją do państw narodowych, żebyśmy zaciągnęli wspólnie dług, a tak naprawdę, żeby te pieniądze wylądowały, były do dyspozycji Komisji Europejskiej. Także to już jest wielki kolejny projekt, dający Komisji Europejskiej dużą niezależność i zależność rolników i państw narodowych w dużej mierze od woli redystrybucji tych pieniędzy z Komisji Europejskiej. Plan jest bardzo spójny, koherentny, prowadzi do określonego celu. Oczywiście ma swój minus w postaci tego, że w trakcie tego wszystkiego nie tylko państwa narodowe tracą swoją tożsamość i swoją niezależność. To można by powiedzieć, to jest jakaś wizja państwa ponadnarodowego, ale także my, obywatele, stajemy się coraz ubożsi, bo tego jest jakaś cena. Od 2008 roku, kiedy Unia Europejska, państwa całej Unii Europejskiej stanowiły 90% PKB Stanów Zjednoczonych, obślizgnęliśmy się do poziomu 50%. W tej chwili Unia Europejska to jest 50% PKB. Widać to także w płacach, gdzie kiedyśmy od 2019 roku wysokość taka już nominalna po inflacji płac w Unii Europejskiej spadła o 3%. W takich krajach południa, najbardziej dotkniętych kryzysami, Hiszpania, Portugalia, Włochy, to jest 6% spadek. W tym czasie o 6% płace wzrosły w Stanach Zjednoczonych. W krajach azjatyckich między 8 a 12%, ale jak patrzeć, te płace wzrosły, czyli ubożejemy. To samo dotyczy takiego wskaźnika, który jest ważny dla ekonomistów, ale także dla socjologów, czyli takiego dochodu dyspozycyjnego. Znaczy coś, co zostaje już po zapłaceniu wszystkich rachunków, kiedy już zapłacimy podatki, kiedy już zapłacimy za gaz, za prąd, za raty spłaty mieszkania, ile pieniędzy nam zostaje. I tutaj Unia Europejska także pozostaje w tyle. W zasadzie najbogatsze państwo w Unii Europejskiej, Luksemburg, gdzie obywatele mają do własnej dyspozycji 47 tysięcy euro po zapłaceniu wszystkich kosztów, jest poniżej średniej amerykańskiej, która jest 52 tysiące euro. To są jakby tak pokrótce skutki tej przeregulowania. i tego, że w zasadzie żadne kolejne regulacje nie budują dobrobytu i nie wzmacniają nas, ale tworzą pewien model polityczny. To jest główny cel, czyli celem jest budowanie spójnej politycznej Unii Europejskiej kierowanej przez mądrych, zaradnych urzędników.
Którzy,
taki sarkazm na końcu.
Którzy dbają o to, żeby jak najubożsi byli obywatele, którymi zarządzają.
To nie jest cel. To nie jest cel, bo to jest bardzo ciekawe, że celem jest, żeby utrzymywać obywateli Unii Europejskiej w przekonaniu, że jesteśmy wyjątkowym kontynentem. Na swój sposób jesteśmy ze względu na naszą historię, tradycję, ale że żyje nam się tutaj najlepiej. I co i rusz pojawiają się takie wypowiedzi i wskazania, że jest ten europejski styl życia i on jest lepszy od amerykańskiego czy azjatyckiego ze względu na nasze wolności, nasze swobody, które regulujemy i których tak bardzo pilnujemy. No i to są na przykład te teraz powstająca wielki projekt, który kolejny nam się szykuje, dotyczący uznania mowy nienawiści jako ogólnoeuropejskie przestępstwo, trochę jak morderstwo, gwałt, zamach terrorystyczny. W tej chwili mowa nienawiści będzie również uznana za takie przestępstwo ścigane z urzędu przez w całej Unii Europejskiej, niezależnie kto powiedział przeciwko komu i jakie są kulturowe konotacje tego. Także to są rzeczy, które komisja nam mówi, no dzięki temu jesteście bardziej strzeżeni i będziemy lepszym miejscem do życia, będziecie się czuć bardziej komfortowo. Także to oczywiście Komisja Europejska wierzy, że robi, myślę, że tak wierzy, że robi to także w imię nas wszystkich. No i pojawiają się takie rozwiązania trudne, energetyczne, jak na przykład ETS-y. Po wprowadzeniu ETS-u 1, bo jeszcze nie wszedł ten do końca ETS 2, Komisja Europejska musiała stworzyć kolejny system świadczeń i pomocy dla państw dotkniętych ubóstwem energetycznym. Ubóstwo energetyczne było w konsekwencji niczego innego, tylko właśnie bardzo kosztownego programu ETS-u, czyli rekompensat, czyli jakby płacenia za emisję CO2. I to pamiętamy, w ramach tego projektu dostaliśmy 5 miliardów euro. To są te pieniądze, które Donald Tusk odtrąbił, że są wielkim sukcesem polskiego rządu. To jest tak naprawdę rekompensata za straty i za zmiany w systemie ETS-u, gdzie część tych pieniędzy będzie już bezpośrednio szła do komisji. Teraz mamy Fit for 55 i ten bardzo ambitny plan od pola do talerza, i który jest jeszcze bardziej kosztowny dla rolników, ponieważ wymusza od nich pewne tutaj aspekty tego zostały zawieszone, czyli tam ograniczenie nawozów, czy jak szybko będą musieli rolnicy 4% swoich areałów obsiać chwastami. To zostało chwilowo odłożone w czasie, no ale to jest dalszy projekt i koszty w każdym razie tego Fit for 55, tego wspaniałego programu, będą tak duże, że państwo musi jakoś pomyśleć o nowym projekcie, żeby to rekompensować. No efekt jest taki, jak w każdej socjalistycznej gospodarce, że coraz bardziej się zadłużamy, żeby reperować skutki swoich wcześniejszych rozwiązań. No ale w efekcie na koniec tego obywatele są coraz ubożsi, coraz więcej będą musieli płacić na spłacanie tych kredytów i obywatele będą w kolejnych etapach coraz bardziej uzależnieni już od Komisji Europejskiej.
I tak się tworzy scentralizowany świat. Ktoś kiedyś mówił, że Unia Europejska przypomina Związek Sowiecki sprzed upadku komunizmu. To oczywiście czujemy pewną przesadę w takim porównaniu, ale samo centralne sterowanie gospodarką i określanie, że a to wydamy. No jeszcze takie pieniądze doprowadza, co pan przed chwilą powiedział, do ubożenia wszystkich obywateli. 3000 euro rocznie każdy obywatel Unii Europejskiej. To są poważne pieniądze dla rodziny, która ma 4 osoby czy 6 osób, 6 razy 3, 18 tysięcy euro rocznie, razy 10 lat. To jest ile? To jest 180 tysięcy euro na transformację energetyczną. To jest dosyć słony rachunek.
To ja powiedziałem o tych pensjach, powiedziałem o tym, jak trudniejszej sytuacji ekonomicznej są Europejczycy. Na co dzień wydaje nam się, że tego nie czujemy, bo nie mamy jakby punktu odniesienia. Wall Street niedawno wydał taki bardzo interesujący raport, gdzie przeanalizował konsumpcję w najbogatszych państwach Unii Europejskiej i stwierdził, że Niemcy jedzą najmniej mięsa od, zdaje się, 15 czy 20 lat, znaczy kiedy ten wzrost był cały czas konsekwentny, z powodu właśnie tego, że oszczędzają w swoich wydatkach. Analizował tam również jakość tego mięsa, czyli to, co jedzą, ile wydają na to, czyli wydają mniej, coraz mniej. Francuzi piją gorsze wino, jedzą mniej foie gras. Hiszpanie, w tym samym raporcie Wall Street było, coraz rzadziej korzystają z droższej oliwki, z oliwek. Także wiele tych rzeczy, które my żeśmy sobie mówili, że są pewnym europejskim stylem życia, także zostają tym dotknięte. To nie jest tak, że my pozostajemy Europejczykami ze swoją kuchnią, ze swoją tradycją i ze swoim stylem życia i mamy to poczucie wyższości nad resztą świata. Wcześniej czy później te rzeczy, które my sobie nazywamy, co być znaczy na co dzień Włochem albo Polakiem, także zostaną dotknięte, także będą te koszty. Zwłaszcza teraz po wprowadzeniu daleko idących restrykcji dotyczących rolnictwa. Taki daleko idący, dalekosiężny pomysł Komisji Europejskiej jest taki, że ponieważ Europa jest stosunkowo mała i ciasna i ziemia jest droga, to tak naprawdę produkcja rolna mogłaby do Polski być ściągana z Azji, z Ukrainy w przyszłości, zakładam, że więcej, z Afryki.
I Ameryki zewsząd. Południowej.
I pewnie i z północnej, bo także mają nadprodukcję. Także w tym kontekście tego CPK i portu lotniczego myślałem, że skoro my tak mamy być jednym wielkim hubem importowym dla Europy, może dobrze zbudować taki port w sytuacji, kiedy ta starzejąca się, biedniejąca się, ale wciąż z dużym portfelem i dużo konsumująca Europa będzie musiała importować coraz więcej surowców, coraz więcej żywności, coraz więcej produktów, bo w tych wskaźnikach,
no, ale które nam nie sprzyjają. Import oznacza kolejne ubożenie, to z czego te 1,5 biliona euro rocznie spłacać? Gdzie te pieniądze można pożyczyć? Czy w Chinach, czy w Arabii Saudyjskiej? Czy może sprzedać wszystkich piłkarzy, którzy grają w Europie? To może byłby ekwiwalent jednego roku transformacji energetycznej. Krótki komentarz do tej mowy nienawiści, bo mowa nienawiści jest niezdefiniowana. To jest, inaczej mówiąc, cenzura niektórych wypowiedzi w internecie, a najłatwiej cenzurę wprowadzić poprzez niezdefiniowanie samego pojęcia, tylko człowieka. Na przykład, jeżeli Jarosław Kaczyński coś mówi, to jest mowa nienawiści, jeżeli Donald Tusk coś mówi, to jest mowa miłości. I tutaj spróbować zrobić jakąś granicę tego jeszcze, co jest nienawiścią, a co jest tylko jakąś inną cechą opatrzone w wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego, tak jest najłatwiej. Przypomnijmy jeszcze, że był projekt taki europejski, że dopędzimy Stany Zjednoczone chyba w 2020 roku. Tym chwaliła się Unia Europejska na początku XXI wieku, że my mamy taki wielki projekt i takie wielkie pieniądze na inwestycje, że będziemy najsilniejszym gospodarczo kontynentem. To się nie dzieje. Kolejne projekty być może doprowadzą nas do takiego ustroju, który nazywał się kiedyś komunizm. Wszyscy będą mieli równo, czyli wszyscy będą mieli nic, panie.
Ale nawet w tych przestrzeniach, które Unia Europejska uważa za swoją domenę, tak jak właśnie walka o czystszy klimat, gdzie rok temu von der Leyen opowiadała nam, że będzie 10 miliardów euro, które zostają zainwestowane w rozpędzenie gospodarki energetyczne i odnawialnych źródeł i będziemy takim centrum rozwoju odnawialnej energii. Dzisiaj te pieniądze nie wpłynęły, nie udało się ich pozyskać. Prywatne firmy zamiast je inwestować w Europie uciekły do Ameryki i tam inwestują. Natomiast teraz mowa jest o 1,5 miliarda euro, które miałyby pójść na rozwój tej technologii odnawialnej, ale dzisiaj, ponieważ musimy zadłużyć się na dopłacanie rolnikom, to także tych pieniędzy nie będzie.
O czym powiedział, tak muszę zakończyć, o czym powiedział Tomasz Wróblewski, założyciel Warsaw Enterprise Institute. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Do usłyszenia za 9 minut, godzina 8, czas na Kronikę Paryską.